Czas zacząć, godzina 12.10. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. No i niecałe pół godziny temu zakończyła się konferencja czterech polityków. Odpowiednio patrzę od lewej strony. Stoją tak: Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz. Czterech panów tworzy lewicowo-centrową albo centrowo-lewicową koalicję rządzącą. Przynajmniej tak zadeklarowali i niewiele więcejśmy się dowiedzieli. Donald Tusk na początku tej konferencji powiedział: chciałem bardzo podziękować przewodniczącym, prezesom partii tu dzisiaj reprezentowanych za dzisiejsze spotkanie, a także za te trudne tygodnie i dni. Zbudowaliśmy współpracę opartą na partnerstwie i zaufaniu. To powiedział Donald Tusk i jedyny konkret, który padł na tej konferencji, jest taki personalny konkret. To też Donald Tusk powiedział: dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider partii największej w tych wyborach po stronie opozycyjnej dostanie na pewno trudną misję tworzenia rządu. No ale to oczywiście zależy od prezydenta i od sytuacji po konsultacjach u pana prezydenta. Cytuję słowo w słowo Donalda Tuska. I tyleśmy się dowiedzieli, że Donald Tusk, chociaż to nie padło tak wprost, ale jak rozumiem, jest to już jasna deklaracja, jest kandydatem na premiera, ale kto jest kandydatem na marszałka Sejmu, kto na marszałka Senatu, na prezydium rządu, prezydium dwóch izb, tego ciągle nie wiemy. Ale mamy już mniej więcej co komentować. Naszym gościem Marcin Wikło, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No i co, mało wiemy, ale przynajmniej wiemy, że już oficjalnie Donald Tusk jest kandydatem centrolewu na premiera, ale tyle to i widzieliśmy przed tą konferencją.
No tak, ale wiemy, że tak naprawdę te plotki, które się pojawiały tam o różnych konfiguracjach, ja traktuję je tylko i wyłącznie w kategorii plotek, to jednak trochę zachwiały pewnością siebie Donalda Tuska, no bo postanowił jakby taki spektakl tutaj nam zaserwować, czyli tą jedność tego centrolewu, żeby potwierdzić, że tak naprawdę to tylko oni ze sobą i z nikim innym i nie ma żadnej innej konfiguracji, nie ma żadnego innego wyjścia, że PiS na pewno nie wyciągnie nikogo z PSL-u, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie brykał i próbował się wybić gdzieś na jakąś tam niepodległość, na jakąś tam niezależność, na jakąś suwerenność jako polityk, tylko że jednak ta jedna lista, z której wszyscy tak naprawdę umykali i ten pomysł potępiali, no to tak naprawdę chyba w tym momencie się domknęła. I chcąc nie chcąc, no po pewnych tam oberkach wyczynianych przez tych liderów, którzy obok Donalda Tuska się pojawili, to wszyscy znaleźli się właśnie dokładnie w tym miejscu, w którym Donald Tusk chciał już jakiś czas temu, czyli na jednej liście Donalda Tuska, czy też Koalicji Obywatelskiej, podając do wiadomości publicznej, że są jakby tutaj jego poddanymi, składając mu hołd i uważając, że to jest ich lider. No, parę oberków było, no i wróciliśmy do punktu wyjścia.
Jesteśmy w punkcie wyjścia, ale chyba faktycznie coś tam nie do końca gra, no bo były głosy, że dzisiaj może poznamy właśnie, jak powiedziałem, kandydatów także na marszałka Sejmu czy Senatu, ba, dzisiaj rano w poranku wnet, na antenie Radia Wnet, Marek Sawicki powiedział, że najlepiej to by było, gdyby dzisiaj nie tylko zadeklarować marszałka jednej i drugiej izby, ale także prezydium tych izb i prezydium rządu, żeby pójść do prezydenta już może nie z każdym ministerstwem, ale już z takim dość szerokim podziałem. Tu wiemy tylko, że Donald Tusk może być premierem w tym układzie i tyle. To świadczy o tym, że te rozmowy idą trudno.
No bo jednak myślę, że te frakcje, o których mówimy, te komitety wyborcze, które uzyskały po stronie opozycyjnej poparcie na tyle wysokie, żeby znaleźć się w Sejmie, one już mają jakąś swoją wizję tego, kto konkretne ministerstwa mógłby objąć, no tylko że one być może się wykluczają jeszcze w paru miejscach i te negocjacje trwają, więc nie ma jeszcze czego ogłaszać. Ja myślę, że najsilniejsze ugrupowanie, czyli Platforma Obywatelska, zrealizuje ten plan, no bo taka deklaracja jak ta dzisiejsza uważam, że Donalda Tuska będzie trochę kosztowała, więc wydaje mi się, że to, co się mówiło o tym oddaniu marszałkowania Sejmu i Senatu jakby współkoalicjantom z tego nowego ugrupowania, które za jakiś czas ma zamiar rządzić Polską, to jest realny plan i że tak to będzie rzeczywiście wyglądało. No jeżeli premier i największe, te najważniejsze resorty, również siłowe, byłyby w rękach Koalicji Obywatelskiej, no to coś trzeba tym koalicjantom dać, bo bez nich ani rusz po prostu nie da się rządzić. Ani i trzecia droga może powiedzieć: Donald, no jesteś fajnym gościem, ale bez nas to ty tutaj nie za bardzo. I Władysław Kosiniak-Kamysz, mimo całego swojego przestraszenia sytuacją, też może jakby zaburzyć tą konfigurację, tak, i zupełnie odwrócić większość, co już Donaldowi Tuskowi uświadomiono w ostatnich chwilach. Także wydaje mi się, że te targi będą trwały do ostatniego momentu. Natomiast w tej grupie też, ja bym tutaj nie hamletyzował za bardzo, bo w tej grupie jest tak ogromna rządza władzy, tak ogromna rządza dojścia do spółek, do posad, mimo że zapewniają, że to oczywiście tylko Polskę w sercu mają, że oni się posklejają, tak jak posklejali się w pakcie senackim, który jest takim ustawionym przetargiem, szczerze mówiąc, to i tutaj będą w stanie przynajmniej na początku się posklejać tak, żeby ten antypis usankcjonować i skleić z niego rząd. A ile to przetrwa i co będą myśleli już za chwileczkę o tym Polacy, którzy przecież dotrze do nich, że głosując na kogoś innego, ciągle ten głos wpadał do urny Donalda Tuska. To ciekaw jestem, jak takie olśnienia Polaków, jak będą wyglądały już za chwilę.
Panie redaktorze, to jeszcze tylko dopytam o tą możliwą koalicję, bo tak, w pakcie senackim o tyle jest łatwo i można się ułożyć, że jak jest się w opozycji w Sejmie, to 4 lata można blokować, można przedłużać, ale nie trzeba podejmować żadnych trudnych decyzji. Tutaj jednak będzie sytuacja zupełnie inna. Coś, co zeszło na plan dalszy, no ale słusznie też jest podnoszone czasami, także na antenie Radia Wnet. A co na przykład z cenami prądu, które są zamrożone do końca roku? Rząd PiS obiecywał, że będzie te tarcze przedłużał. Politycy Platformy i PSL-u mówią, trzeba policzyć. Więc tutaj te problemy będą narastać. To nie tylko kwestia 100 konkretów, ale także tego, co trzeba będzie robić w ramach działania antykryzysowego. To nie jest tak, że łatwo jest być większością w Senacie, ale w Sejmie to już jest zupełnie co innego.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że bardzo wygodna jest pozycja opozycji, nawet silnej czy nawet słabej, bo sobie można w dowolne punkty wybierać. I krytykować, i recenzować, i stojąc z boku wytykać błędy, pokazywać niedociągnięcia. To jest bardzo wygodna pozycja, którą do tej pory no tak z pasją realizowała Koalicja Obywatelska i te jej wszystkie przystawki. Natomiast rzeczywiście no, rząd powinien zająć się rządzeniem i tego będziemy jako Polacy, jako wyborcy oczekiwać, że rząd, który się sformułuje, nie wiem kiedy to w końcu będzie, ale myślę, że to grudzień jest taką datą bardzo realną, więc zobaczymy. Ja myślę, że wtedy już wszystkie te fajerwerki w stylu a rozliczymy, a wsadzimy, a będziecie siedzieć, a będziecie odpowiadać za to, za tamto ustąpią, bo jeżeli ta ekipa będzie chciała utrzymać się trochę dłużej przy władzy, no to jednak będzie musiała się zająć państwem. Słyszałem takie ciekawe określenie jak przenośnia obywatelska na partię Donalda Tuska, no bo rzeczywiście już ta weryfikacja jest bardzo uzależniona od tego, jak tam policzymy i co tam tak naprawdę w budżecie jest, który przecież nie jest tajny i tam dobrze wiemy, że w budżecie akurat jest na tyle pieniędzy, żeby wszystkie te obietnice, które Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało spełnić, no tylko będzie się liczyła wola polityczna, a ta jest w wielu momentach bardzo różna od tego, co do tej pory ugrupowanie rządzące nam proponowało. I w tym sensie mówię o tych olśnieniach, które mogą nas dopaść zupełnie niespodziewanie któregoś ranka.
To jeszcze pytanie o spotkania u prezydenta. Marcin Mikło naszym gościem, patrzę na te spotkanie, patrzę na zdjęcie. Tam obok prezydenta siedzi nowy szef gabinetu, Marcin Mastalarek. Jaka może być rola prezydenta i co właściwie to jest teatr, te spotkania? Teraz trwają spotkanie z Prawem i Sprawiedliwością, jest premier Mateusz Morawiecki, jest marszałek Ryszard Terlecki. Czy coś więcej? Jakie jest znaczenie tych spotkań obecnych?
Nie, no mówienie o teatrze to jest takie trochę jednak ujmowanie roli prezydenta, który wydaje mi się, że w tym momencie ma taką rolę porządkującą, trochę chłodzącą głowy, trochę mówiącą, poczekajcie, potrzeba nam namysłu, nie można się rzucać tutaj na jakieś takie bzdurne obietnice, deklarować zbyt daleko. Kiedy prezydent nie zapraszał do siebie, no to był zły, bo nie zaprasza. Teraz zaprasza, no to niedobrze, bo zaprasza, albo może w takiej kolejności zaprasza, więc ja już zupełnie machnąłem ręką na takie podszepty publicystyczne, czy też polityczne, bo one mnie w ogóle nie dziwią, no taka jest ta nasza rzeczywistość. Natomiast ta rola porządkująca to jest taka, że prezydent jest jednak częścią tego łańcucha legislacyjnego i będzie chciał się dowiedzieć, jakie są tak naprawdę takie plany bliższe i dalsze rządu, jaka jest ta polityka, którą będzie chciał realizować i to się powinno stać, powinien to usłyszeć na takich bezpośrednich spotkaniach, no bo owszem, powiedzmy, że te rzeczy wiemy, ale rola prezydenta to nie jest opieranie się na publicystyce, na dziennikarskiej pracy, którą gdzieś tam my wykonaliśmy i podaliśmy to do wiadomości. To powinno jednak zostać zadeklarowane prezydentowi w twarz, żeby on później ewentualnie mógł mówić, że pewne rzeczy zostały zrealizowane, albo pewnymi jest rozczarowany, albo na pewne obietnic, zrealizowanie pewnych obietnic czeka. No takie bardzo dobry jest i oczywisty wydaje się ten klucz tych spotkań, to znaczy, że kto zdobył najwięcej głosów, czyli Zjednoczona Prawica najpierw, a potem kolejne te ugrupowania. Dzisiaj jeszcze wiemy, że Koalicja Obywatelska. Sam jestem ciekaw, o co prezydent będzie pytał, ale wydaje mi się, że to będzie taka rola, tak jak powiedziałem, porządkująca i że powinniśmy usłyszeć, czy prezydent, głowa państwa powinna usłyszeć od polityków, jaki tak naprawdę mają pomysł na sprawowanie władzy.
To jeszcze na koniec pytanie o tą osobę, która zasiadła po lewej stronie pana prezydenta, czyli Marcin Mastalarek. Wejście do kancelarii, na początek głośny wywiad. Co to oznacza, jeśli chodzi o dalszą rolę i znaczenie Pałacu Prezydenckiego w polskiej demokracji wewnętrznej?
No już wiemy, że rola Pałacu Prezydenckiego będzie ważna, bo będzie takim ostatnim zabezpieczeniem, takim ostatnim bezpiecznikiem w tym procesie legislacyjnym, że to do prezydenta należy i zawsze należało takie ostateczne weryfikowanie ustaw, które do niego trafiały. Wiemy, że teraz to jest ten człowiek z innego obozu politycznego niż ta władza, która się ukonstytuuje już za chwilę, więc jakby tym bardziej przyglądanie się tym ustawom będzie bardziej konieczne. A Marcin Mastalarek to jest człowiek, który od zawsze jest bardzo blisko prezydenta, mimo że żadnych politycznych, publicznych funkcji nie pełnił. To zawsze był jego takim nieformalnym doradcą. Zawsze bardzo często bywał w pałacu, podpowiadał w kampanii prezydenckiej, zarówno pierwszej, jak i drugiej. To jest osoba bardzo ceniona przez pana prezydenta, człowiek młodszy od niego, ale z też pewną świeżością, taką otwartością trochę biznesową patrzącą na politykę. Pan prezydent bardzo ceni sobie jego zdanie. No i myślę, że też jakby to będzie ciekawy, jakby taki ciekawy głos w tej dyskusji wokół prezydenckiej, no ale ostateczne decyzje oczywiście należą do głowy państwa. Wydaje mi się, że to jest też dobry człowiek na taki czas tych trudnych decyzji, skomplikowanych decyzji, no bo tak jak mówię, te ustawy, które do pana prezydenta będą spływały, nie zawsze będą po jego politycznej myśli, więc trzeba będzie jakimś tutaj takim rozsądkiem i pewną przenikliwością polityczną się wykazać.
Donald Tusk ma doświadczenie, kiedyś walczył i trzeba powiedzieć, patrząc po sondażach popularności, dość skutecznie, niezwykle brutalnie, ale dość skutecznie zwalczył prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jakim przeciwnikiem dla Tuska będzie prezydent Andrzej Duda?
A nie chciałbym mówić tutaj o przeciwnikach, właśnie między innymi ze względu na pamięć o Lechu Kaczyńskim i bezpardonowych atakach, jakim musiał się opierać, na jakie był narażony. Tak naprawdę to cała machina państwa i medialna była skierowana przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu.
Wiele osób mówi, że teraz będzie podobny.
Też słyszałem taką opinię. Mam nadzieję, że nie. No, chcę być naiwny, chcę podejść do tego z otwartą głową i liczyć na to, że różnice polityczne pozostaną różnicami politycznymi, a nie taką walką na śmierć i życie, nie taką walką na wyniszczenie, bo tak to rzeczywiście w przypadku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyglądało. Akurat pamiętam bardzo dobrze ten czas, takie codzienne ataki i podszczypywania. Co więcej, to, co się działo w Polsce, też jakby motywowało takie zagraniczne, na przykład brukowce do tego, żeby prezydenta, a także jego brata Jarosława Kaczyńskiego atakować w sposób absolutnie jakby taki bezpardonowy i poniżej pewnego poziomu politycznego, który chciałbym, żeby w Polsce panował.
Za czym, jak to będzie wyglądać, o czym, czy rzeczywiście będzie ta wojna, jeżeli tak, to kto będzie na wierzchu, oby jej nie było. O czym mówił Marcin Wikło, dziennikarz tygodnika sieci portalu W Polityce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. To był komentarz na gorąco do spotkania w Pałacu Prezydenckim. Tam trwa spotkanie delegacji Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Andrzejem Dudą, a wcześniej w Sejmie konferencja czterech liderów partii opozycyjnych, centrowo-lewicowych, którzy deklarują, że tak, Donald Tusk jest ich kandydatem na premiera. A my tymczasem biegniemy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tej kancelarii trwa konferencja, w której uczestniczy pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Marcin Harała. Posłuchajmy.